Nie męczcie mnie, bo takie głupoty pleciecie, że słuchać was nie ma. I przestańcie pleść te bzdury wasze. I lepiej suchara się postarać.
Ten świat z Markiem Edelmanem, taki dla mnie otulony dymem papierosa. Jak tam się wchodziło, to jak człowiek wychodził z tego dymu i szedł w świat, to ten świat już był zupełnie inny. Za tym dymem wszystko było bezpiecznie. Profesor otulał tym dymem i z nim można było góry przenosić. My się widzimy pierwszy raz, a profesor zawsze mnie prosił i wtedy, kiedy poznawałam jakichś jego znajomych, przyjaciół, to zawsze mówił: nauczycielka, opowiada, jak myśmy się poznali. No ja pani chyba też powinnam zacząć od tego, w jaki sposób poznałam profesora. A w ogóle to muszę zacząć chyba od Hanny Kral. Ja jestem nauczycielką języka polskiego i pracuję w liceum. I zdążyć przed Panem Bogiem tak stosunkowo niedawno weszło do kanonu lektur szkolnych. I pamiętam, że wtedy, kiedy po raz pierwszy zaczęłam zastanawiać się, w jaki sposób ugryźć tę lekturę, w jaki sposób przekazać młodzieży, zaczęłam coraz baczniej przyglądać się oczywiście, że wojnie, oczywiście, że Żydom i temu wszystkiemu, co miało miejsce w czasie II wojny światowej. Jakoś tak szalenie zainteresowała mnie postać głównego bohatera, Marka Edelmana. I to, co on opowiadał Kralowej i w jaki sposób mówił o tamtych wydarzeniach, w jaki sposób mówił o swoim zawodzie, o tym, że jest lekarzem, jak rozumiał bycie lekarzem. On w ogóle nie pasował, on był bohaterem w tej książce, jakby absolutnie czułam jako bohatera, jako autorytet, ale on był jakimś takim strasznie fajnym człowiekiem. On w ogóle do tego bohatera literackiego to w ogóle nie pasował, bo ja rozumiem, Andrzej Kmicic, Święty Aleksy, Zenon Ziembiewicz i to były jakieś w ogóle historie wymyślone, jacyś bohaterowie wykreowani przez pisarza, to był Marek Edelman i to był prawdziwy człowiek z krwi i kości, to był taki człowiek, który przecież nie raz w tej książce, bo przecież to jest wywiad Hanny Kral z Markiem Edelmanem i on tam się unosił na Kralową, ale ty nic nie rozumiesz, ale dziecko, co ty w ogóle gadasz, ty nic nie wiesz. A jednocześnie takie mądre rzeczy, ja mówię, Boże, kto to jest w ogóle? I ja sobie wtedy pomyślałam, że ja nie umrę, dopóki nie poznam tego człowieka. Ja wiedziałam, że on mieszka w Łodzi i wtedy miałam szaloną potrzebę spotkania tego człowieka. Człowieka, który z jednej strony krzyczy, jest strasznie szorstki i zdaje się taki nieprzystępny, a z drugiej strony czytam, że ktoś do niego przychodzi i co roku daje mu bukiet żółtych kwiatów i tego nie robi się dla byle kogo. Profesora kolor to jest kolor żółty, był Żydem, a poza tym to były żółte gwiazdy, a poza tym wie pani co, ten 19 kwietnia to jest taki czas żonkili, nie, i żółtych tulipanów, czyli jeżeli nawet jest rocznica powstania w getcie, to jeżeli jakieś kwiaty każdy przynosi, to każdy wie, że to nie mają być róże, ani tylko po prostu żonkile. Żonkile nie zapomina jakiś stokrotki, taki po prostu zwykły i normalny w tym swoim bohaterstwie. I pamiętam, jakoś strasznie lubiłam prowadzić lekcje ze Zdążyć przed Panem Bogiem, a potem los chciał, że zaczęłam pracować w 29 liceum na Zelwerowicza. I pierwszy raz, jak omawiałam tutaj w tej szkole tę lekturę, to przyleciał do mnie Adaś i powiedział: pani profesor, a pani wie, że Edelman to mieszka na Zelwerowicza? Ja mówię: Adaś, w ogóle trzeba go ściągnąć. Gdzie? Co? Jak? Edelman? Pani profesor, w ogóle nie ma szans. On w ogóle żadna akademia, żadna młodzież, on nigdzie nie wychodzi. W ogóle nie ma szansy. No i ja wtedy pamiętam jeden tydzień, drugi tydzień, miesiąc chodziłam po tej Zelwerowicza i szukałam. I patrzyłam tam w szyby, w okna i się rozglądałam i nigdy go nie było. I potrzeba spotkania profesora była we mnie cały czas, ale ona się tak trochę odłożyła. Pamiętam, kiedy była jesień i po lekcjach prowadziłam w szkole warsztaty aktorskie i wracałam dosyć późno. I jakaś torba przez ramię, jakaś MP3, słuchawki w uszach i lecę do przystanku, lecę do tramwaju. I patrzę po drodze, po lewej stronie, tutaj niech pani spojrzy przez okno, tutaj na tym ganku stoi Marek Edelman i żegna się z jakąś kobietą. Wie pani co, to po prostu, to był piorun. Momentalnie stanęłam na baczność, słuchawki jednym ruchem z uszu. Ukłoniłem się w pas i powiedziałam: dzień dobry, profesorze. Tak na mnie spojrzał. Mówi: dzień dobry. Ja mówię: Jezus, czy ja mogę pana uściskać? On mówi: chodź. Ja złapałam za aktówkę, bo przecież baczność, no to aktówka poleciała gdzieś pod nogi. wleciałam na ten ganek i taki pierwszy odruch, po prostu przytuliłam się do niego. On był dużo mniejszy ode mnie, tak gdzieś tutaj do klatki piersiowej. Wtuliłam w zasadzie nie siebie w niego, tylko jego w siebie, objęłam go z całej siły. Poryczałam się, ja tak strasznie panu dziękuję. Ja jestem polonistką, Hanna Kral, maturzyści, tu w szkole i ja panu tak strasznie dziękuję. On tak na mnie spojrzał, mówi, nie gadaj tyle, chodź rób herbatę. Ja mówię, Jezus Maria, mówię, wie pan co, ja do pana, w ogóle to tak jakbym do Jacka Suplicy do domu weszła, albo w ogóle gdzie ja mam, do Andrzeja Kmicica, gdzie ja mam, chodź, nie gadaj tyle, rób herbatę, sobie kawę czy herbatę, mnie herbatę. Ja mówię, zaraz, ale ja przecież kotleta, muszę Michałowi, bo ze szkoły, rób herbatę, nie gadaj tyle, co ty, zawsze tyle gadasz? No i tak się zaczęło. I weszłam, pamiętam, do kuchni, profesor jak zwykle poszedł do siebie do pokoju, weszłam do kuchni, zrobiłam jemu herbatę, sobie kawę, weszłam z tym wszystkim, a on mówi, to no mów, kto to jest Michał? No i usiadłam i zaczęłam opowiadać o Michale, a potem profesor zapytał...
Syn?
Tak. Co z jego ojcem? No i ja mu powiedziałam, wie pani co? Ja tam siedziałam kilka godzin, wypaliśmy chyba po paczce fajek, zupełnie nie wiem, kiedy opowiedziałam mu prawie całe swoje życie. I profesor słuchał i był bardzo fajnym słuchaczem i miał takie mądre oczy i czasami widziałam aprobatę, czasami wzruszenie, czasami złość, ale było bardzo fajnie. I wtedy, kiedy wychodziłam, bo powiedziałam, że muszę do tego kotleta i profesor powiedział, że wiesz co, ale ty przyjdź jutro koniecznie i mi wszystko mi jutro powiesz, dokończysz, jak już dzisiaj musisz. I ja mówię, no dobra. I wsiadłam do tramwaju i pomyślałam sobie, że w zasadzie mogę już umrzeć. A potem zaczęło do mnie wszystko docierać, nie, po prostu niemożliwe, nie mogę jutro do niego iść. Przecież jaka Jołasia Pawlikowska z jakimś profesorem przed imieniem, który wcale nie jest profesorem, tylko jest magistrem i w ogóle gdzie ja do Edelmana, w ogóle nie ma opcji. I w ogóle do niego nie poszłam. A potem po kilku dniach straszny rumor się w szkole zaczął robić i w ogóle widziałam wszystkie sekretarki i sprzątaczki, wszyscy latali, czegoś szukali, nie wiadomo co. Jak wychodziłam ze szkoły, to pani Wiesia wybiegła, mówi, Jezu, pani Jasiu, nie wie pani co, bo Edelman tutaj przysłał jakąś kobietę, żeby natychmiast mu siwą polonistkę, co maturzystów uczy, ściągnąć do domu. I my już nie wiemy kto, bo ani Ewa, ani tam nikt nie, w ogóle co, ja mówię, Jezu, dziewczyny, ja idę. A potem powiedzieliśmy, że nie ma nikogo, to sam zadzwonił, powiedział, że jest siwa polonistka i natychmiast. No ja zabrałam się, bo miałam po lekcjach i wracając jak zwykle do tramwaju, weszłam, pukam do niego. Gdzieś ty łaziła, mówiłam ci, żebyś przyszła, gdzie łaziłeś, dlaczego nie słuchasz? Ja, profesorze, bo ja nie mogę, kotleta dla Michała. Jaki kotlet? Mówi, wchodź natychmiast, bo Bronek zaraz będzie, musisz usiąść i siedzieć i słuchać. Ja w jaki Bronek, ja nie mam, wuj nie. I w tym momencie otworzyły się drzwi i wszedł pan Geremek. No i szczęka mi tak opadła, że poszłam do kuchni, oni usiedli, ja odgrzałam, były placki z jabłkami. Ja robiłam jakąś kawę, herbatę, odgrzewałam te placki, a drugi raz byłam u niego w domu. A tam po prostu było tak, że jak się wchodziło, to się czuło jak u siebie i w ogóle nie było żadnej bariery. Pani rozmawia ze mną o autorytecie, a to był taki autorytet. Ogromny, ale właśnie taki z plackami i z herbatą. I ja pamiętam, niosłam te placki i patrzę, okrągły stół, nie? I przy tym okrągłym stole siedzi Edelman, siedzi Geremek. I ja mówię, o Chryste, Panie, to się dzieje. I ja z tymi plackami. Podałam im te placki, dałam im herbatę, dałam im cukier, dałam wszystko i kłaniając się odchodzę do tego, mówię, dziękuję, przepraszam, do widzenia. Ale gdzie ty idziesz? Siadaj. No i usiadłam I to był taki autorytet, że on był przede wszystkim człowiekiem i wtedy, kiedy miał, to on nie wypraszał z domu, on nie stwarzał takiej sytuacji, żeby człowiek czuł się głupi, albo mały, albo niepotrzebny, albo tylko do tych placków. Tylko po prostu się siedziało i rozmawiałam z nimi i było bardzo fajnie. A potem już się zaczęło robić tak, że następnego dnia, jak przyszłam, powiedziałam, ja w ogóle przekombinowałam w domu, przecież to jest niemożliwe, jak ja mam do niego przychodzić, co ja mam z Edelmanem, po co Edelmanowi ja, nie? I przyszłam do niego, mówię, profesorze, to zróbmy tak, ja będę do pana przychodziła, ale ja tutaj przyjdę z dzieciakami, nie? Umyjemy panu okna, dywany wytrzepiemy, w ogóle wszystko zrobimy, posprzątamy panu. Mówię, po co mi okna, po co mi dywany, tu ma kto gotować, tu ma wszystko, ty masz przychodzić i mi ze mną rozmawiać. No i przychodziłam i rozmawiałam I po szkole zawsze, jak do niego szłam, to był jakiś obiad. Odżywałam obiad, kluski jakieś, czy siadaliśmy, jedliśmy, potem wyciągaliśmy papierosy i strasznie dużo paliliśmy i strasznie dużo rozmawialiśmy. I to, proszę pani, były takie rozmowy. Ja pamiętam, na samym początku miałam taką trudność, jak ja mam rozmawiać z tym człowiekiem, z takim człowiekiem. Ja go kiedyś jakoś tak na samym początku zapytałam, panie profesorze, a co to jest patriotyzm? Ja uczę te dzieciaki i uczę tego polskiego. I jak ja dzisiaj mam uczyć patriotyzmu? Nie ma wojny, nie ma... A on mówi tak, ty nauczycielka jesteś, jak ty nie wiesz, co to jest patriotyzm? Dziecko, patriotyzm to jest tak, że jak ty wyglądasz przez okno i widzisz cały czas to samo drzewo i na tym drzewie usiądzie ptak, i ty idziesz rano do sklepu po mleko i mówisz tej samej pani codziennie dzień dobry i pytasz, co słychać, a potem wracasz, robisz herbatę, jest dzwonek do drzwi, przychodzi do ciebie twoja koleżanka, której możesz się wyrzucić. To jest patriotyzm, to jest twoja ojczyzna. I umiejętność zauważania tego i cieszenia się z tego, doceniania tego, to jest patriotyzm. I ja mówię, o Jezus Maria. To jest taki człowiek, który w ten sposób tłumaczy. On mówił strasznie fajnie, strasznie mądre rzeczy w bardzo prosty sposób. On nigdy nie uwijał w bawełnę. On i tego oczekiwał ode mnie. I jak ja za dużo zaczynałam gadać, to mówi, cicho, już cicho, ale o co ci chodzi? No to mu mówiłam. I taka jasność, przejrzystość wypowiedzi. Ja pamiętam, myśmy rozmawiali bardzo dużo i o sytuacji jakiejś tam politycznej czy społecznej. To były takie rozmowy i szalenie dużo się od profesora nauczyłam i tak fajnie móc obserwować świat z jego perspektywy. Rozmawialiśmy o Słonimskim, o Tuwimie i pewnie, że jak szłam do szkoły opowiadać o Campo di Fiori, uczyć o Miłoszu, to ja już znałam ten wiersz zupełnie inaczej. Ja znałam jego genezę od profesora i on mi opowiadał o nich wszystkich,